Katarzyna Pelc, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu z cyklu Pierwszy Krok, w którym rozmawiać będę o bezpłatnym programie profilaktyki chorób odtytoniowych.
Ze mną w studiu specjaliści pan Tomasz Zaręba, instruktor terapii uzależnień i pan Rafał Strużyński, specjalista psychoterapii uzależnień z poradni profilaktyki chorób odtytoniowych Centrum Medycznego Unimed. Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ta poradnia profilaktyki chorób odtytoniowych w Krakowie jest jedyna chyba.
Tak, jedyna. Jedyna w Krakowie. W Polsce to chyba z dwie. Więcej nie ma w Polsce.
Zaczęła działać z początkiem 2025 roku. Zanim powiemy o funkcjonowaniu, o tym, co można osiągnąć, korzystając z programu poradni, chciałabym zapytać panów, jakie są najczęstsze powody, dla których ludzie sięgają po papierosy i jakie mechanizmy uzależnienia są za to odpowiedzialne?
To tutaj odnośnie uzależnienia i procesu uzależnienia, to kwestia profilaktyki i też wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem wyrobów tytoniowych, czy wyrobów, które zawierają nikotynę, bo teraz to już jest szersze pojęcie. Często osoby nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które to wiąże. I osoby, które rozpoczynają, nie mają takiej świadomości, że mogą w konsekwencji uzależnić, że te mechanizmy psychologiczne i biologiczne związane z uzależnieniem mogą u nich się rozwinąć. I często jakby stają się w fakcie już uzależnienia i wtedy borykają się z tymi trudnościami związanymi z ewentualnym odstawianiem.
A bardzo często po papierosy sięgają młode osoby, które w ogóle nie zastanawiają się nad swoim zdrowiem. Niedomagania jakieś są dla nich tak odległe, a papieros tak kuszący, że sięgają po pierwszy papieros, potem pierwszy, drugi i chyba niepostrzeżenie wpadają w uzależnienie.
Nawet nie mają świadomości na początku. To jest taka moda, chociaż teraz w XXI wieku jest zauważalne, że jest antymoda na palenie. Ale pomimo wszystko, żeby taka osoba weszła w grupę jakąś, to jednak ten papieros jest takim elementem bardzo takim modnym jeszcze wśród nich.
A to samo tyczy się tych e-papierosów?
To znaczy tutaj są inne zagrożenia, dlatego że jest taki podział, który istnieje, społeczny podział w świadomości, że są te złe papierosy, takie klasyczne, oraz te bezpieczne w przeżywaniu, czyli e-papierosy. I to też powoduje, że ludzie nie mają świadomości co do zagrożeń związanych z ich bezpieczeństwem. Są szkodliwe i są też dużą niewiadomą, dlatego że często one w ogóle są mało przebadane, jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo. To jest dość nowy produkt, który do końca nie jest znany medycynie co do jej szkodliwości, a często też proces produkcji jest też niejasny i tak do końca nie jest bezpieczne to, co jest w składzie tych olejów takich zawierających nikotynę, więc to jest duże zagrożenie, szczególnie, że no te źródła są również takie, powiedzmy, z niewiadomego pochodzenia niejednokrotnie.
A proszę powiedzieć, jakie metody terapii nikotynowej są najskuteczniejsze w pomaganiu osobom uzależnionym od nikotyny?
To odniosę się do naszej pracy tutaj, którą praktykujemy z kolegą. Stosujemy metody poznawczo-behawioralne, czyli metody, które pracują już na schematach i świadomości, która tam pojawia się u osób palących, ale takim najlepszym narzędziem, jakie jest stosowane, to jest dialog motywujący. Czyli budowanie motywacji u osób, które używają, a które chcą zaprzestać, żeby ta motywacja powodowała, że oni jakby bliżej są do podjęcia decyzji o zaprzestaniu.
Czyli trzeba powiedzieć, że terapia nikotynowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Tak jak ogólnie proces terapeutyczny, no bo on jest podzielony na terapię indywidualną, gdzie mówimy już o dopasowaniu do konkretnych potrzeb i konkretnego używania przez osobę i jego trudności, ewentualnie co do zaprzestania. Oraz jest terapia grupowa jako ten drugi element, który już tutaj mówimy o pewnej spójności grupy i pracowaniu nad takim, powiedzmy, dzieleniem się motywacją, wspieraniu się wzajemnie, wydobywaniu zasobów.
W jaki sposób państwo dostosowujecie właśnie tę terapię? Tak może na przykładzie.
Zazwyczaj jest tak, że redukujemy te skutki. To nie jest tak, że osoba przychodzi od razu, nie pali, 0-0. Redukcja szkód na początku, jak pali na przykład 20 papierosów, jeden tydzień dajemy do przyzwyczajenia, drugi tydzień już redukujemy i co tydzień mniej, aż staramy się motywować osobę do zera. Był taki pacjent, który mówił, że chciałby dotknąć wnuka, ale śmierdzi papierosami.
I wnuk tego nie toleruje, tak?
Syn.
Syn.
No i to jest motywacja główna.
Mhm. Czyli syn zabrania dziadkowi kontaktu z wnukiem, dlatego że pachnie nikotyną.
Trzeba nazwać chyba słowo śmierdzi.
No tak. Czy w tej terapii, w tej motywacji są wykorzystywane jakieś wspomagacze? Ja myślę tutaj o różnych takich środkach, które, nie wiem, czy to gumach, czy jakichś innych pastylkach.
Tutaj, jeżeli chodzi o program i planowanie zaprzestania, czy planowanie redukcji, no bo to jest program szerszy, tutaj są ustalane cele terapeutyczne, są ustalane już z konkretną osobą. Różnego rodzaju środki osoby stosują, czy ewentualnie podejmują próby, takie, które mają im pomóc, wesprzeć ich w tym, żeby to było łatwiejsze i lżejsze.
Mm-hmm. Bo są jeszcze plastry.
Jest bardzo wiele różnego rodzaju produktów. Tutaj to pani mówi, to są substytuty, są nikotyny, które bardzo pomagają na głód związany z samym brakiem nikotyny.
I korzystają państwo
z tego i to też wspiera jak najbardziej. Tutaj decyzję też pozostawiamy uczestnikom, jaką formę chcą zastosować, bo farmakoterapia tutaj dość duże postępy uczyniła. Natomiast ten komponent behawioralny, czyli związany z nawykami, jest bardzo istotny w przypadku palenia i to jest taki kluczowy element, żeby trochę odzwyczajać już od tych nawyków. Ta legendarna kawa i papieros, że tak się takiego klasyka odwołam. Tak?
Tak. Czy jest jakaś zależność od długości dotychczasowego palenia, a trudnościami w rzuceniu tego nałogu?
Tak, tutaj jest, stosujemy pewien test Fagerstroma, który bada stopień uzależnienia u konkretnej osoby. I to na tej podstawie jestem w stanie orzec tak naprawdę proces terapeutyczny dostosować do głębokości uzależnienia.
A co się bierze pod uwagę, obliczając ten stopień?
To znaczy tutaj się mówi o kryteriach takich, które na przykład no najbardziej czytelny, taki na najłatwiejszy do przytoczenia, to jest czas, który upływa od obudzenia się do sięgnięcia po papierosa. Mm-hmm. To jest to bardzo czytelny wyznacznik i są osoby, które mają tak dużą potrzebę już organizmu,
tuż po przebudzeniu.
Nie są w stanie zatrzymać tego impulsu głodowego i tuż po przebudzeniu pierwszą czynnością, jaką robią, to jest sięgnięcie po papierosa. To jest bardzo czytelny taki wyznacznik. Mm-hmm.
Czy to prawda, że właśnie ten wypalony papieros nadczo jest najbardziej szkodliwy?
Najbardziej. Ale są pacjenci, którzy, ja mam takiego pacjenta, który nie zapali bez jedzenia kanapki na przykład.
Mm-hmm. Czyli stara się nie robić tego nadczo.
Nie potrafi.
Nie potrafi nawet.
Ale większość jest takich, że bez tego nie zacznie. Ale oprócz tego, to jak pani redaktor właśnie tu mówiła, inne środki, które pomagają, gumy, lizaki, ale również jeszcze czynność rękoma. Żeby zająć się czymś rękami, poprzez jakąś piłeczkę antystresową, czy jakieś kolariki, to też stosują. Ale bardzo ważnym elementem jest tak, żeby pacjent widział, że nie paląc, na przykład dwa papierosy, to jest 2 złote, rzuca
do skarbonki.
I widzi zysk tego.
No tak, ktoś to obliczał, że można chyba zaoszczędzić nawet na średniej klasy samochód.
Na pewno na bardzo porządną wycieczkę i to też często jest motywacja dla uczestników, bo to jest kwestia pewnego przedstawienia i skali, tak, że codziennie wydając 20 zł na przysłowiową paczkę papierosa, to też jest takiego klasyka odwołania, jeżeli chodzi o ilość.
No tak.
Nie ma tej świadomości, to jest 20 zł, ale jeżeli pojawiają się cyfry w postaci 365 dni,
no tak.
To zaczyna się robić już
20 bardziej, razy 360.
Bardziej interesujące, mówimy o 7 tysiącach, czyli na fajnej, egzotycznej wycieczce. Tak?
No tak. A proszę mi powiedzieć, jakie są najczęstsze wyzwania, z jakimi borykają się pacjenci podczas rzucania palenia?
Takie są 3 elementy, tak pacjenci określają. Zdrowotne, też ekonomiczne, tego określają, i społeczne. Tak jak mówię, kontakt z wnukiem, pieniądze.
Które są najtrudniejsze dla pacjentów panów?
Dużo się mówi o pieniądzach.
Czyli ta finansowa strona jest najbardziej taka...
To też w zależności od wieku i jakim procesie ten człowiek przychodzi. Ponieważ są jak po 60, to już ten stan zdrowia jest gorszy. To priorytetem są właśnie zdrowie.
No tak, spotykałam się z osobami palącymi, które właśnie po jakimś tam załamaniu zdrowotnym rzucały, definitywnie rzucały palenie i to nawet całkiem nieźle im szło. Bez jakiejś terapii postanowili od jutra nie palę i wytrwali w tym postanowieniu. A jakie wsparcie psychologiczne oferuje się pacjentom w trakcie terapii nikotynowej?
To program podzielony jest na pewne elementy, tak? I tutaj mówimy o psychoedukacji, czyli o dostarczeniu informacji na temat mechanizmów uzależnienia, rozumienia impulsów głodowych, czyli to, co się dzieje z organizmem w momencie, w którym nie ma papierosa, ktoś się nie decyduje. No i też przeprowadzeniu przez cały proces zmiany, tak? Trochę odczarowanie tej legendarnej silnej woli, gdzie jest to w przeżyciu osób.
Czyli niepotrzebna jest silna wola?
Nie, tu silna wola jest takim mitem, że ktoś to ma, ktoś to nie ma, bo to tak jakby trochę naznaczało, że ty nie masz szansy rzucić palenia, bo brakuje ci tego jakiegoś komponentu, takiego owianego legendą silnej woli. Często to też może być wymówka dla osób używających, żeby podeprzeć się w kontynuowaniu używania. No, kolega rzucił, sąsiad rzucił, ale ja nie rzucę, bo on miał silną wolę, ja nie mam.
Ale jest też działanie czasami odwrotne. Ja rzucam i spotykam się z kolegą, który mówi, nie, no to nie jest sztuka nie palić na przykład przez 3 miesiące. Sztuka jest nie palić przez 3 miesiące, zapalić sobie raz, tak, dla przyjemności.
To oddaję pani tutaj przykład mechanizmów uzależnienia, na które my tutaj też pokazujemy te błędy w myśleniu i mechanizmy, które działają na podtrzymanie kontynuowania właśnie palenia. I te pułapki, które są związane z ewentualnym nawrotem po zaprzestaniu.
No właśnie. I czy można w jakiś sposób monitorować postępy pacjenta w tej terapii nikotynowej?
Tak. Tutaj myślę, że podstawowym wyznacznikiem jest osiągnięcie celu.
Cele są etapowe, tak?
Tak, bo
dobrze
to jest
rozumiem.
Tak, że my pracujemy tutaj nad tym, żeby wzmacniać realizację celów, ale też budować jakąś samą świadomość o własnej sprawczości. Wzmacniać motywację, bo osoby biorące udział i realizujące swoje cele, nawet takie błahe, jak na przykład niepalenie godzinę po spotkaniu, czy 2 godziny po spotkaniu, powoduje, że zmienia się w ich myśleniu to, że one są w stanie to zrobić, tak? One to wytrzymują już.
Czyli tak, nie palę godzinę po spotkaniu, czy tam 2 godziny po spotkaniu i nagradzam samą siebie, tak? I to mogą być różne formy tej nagrody.
Ja miałem pacjenta, który po terapii grupowej nagradzał się raz w tygodniu, już chodził na siłownię. I to dopamina zwiększyła się, czuł się zdrowszy, silniejszy. I on to nie robił, tej czynności nie wykonywał z 2 lata. I po 3 tygodniach takich mówi, jest mi dobrze. Ale ten nawyk, który na każde zebrania, jest zebranie, jest przerwa i co taki palacz robi? Idzie na papierosa.
No właśnie.
A tu nagle po terapii godzinie nie ma palić. Przed terapią również. I na początku jest bunt. 2 tygodnie mówili ludzie, że ciężko. A po 3 tygodniach mówili, da się.
Czy ważne jest wsparcie ze strony rodziny, czy osób bliskich w terapii nikotynowej?
Każde uzależnienie, osoba, która chce podejmować te próby, rodzina jest ważna. Żeby wiedział, że oprócz tego, że się męczy, bo na początku jest bardzo trudne dla takiego pacjenta, jest dla kogoś to robić. Informacje, fajnie, że jesteś, już mniej śmierdzisz, ale dużo osób, 90%, jak było na pierwszym spotkaniu, każdy się bał, że przytyje.
No tak.
Tak, to było
mężczyźni też?
Mężczyźni.
No bo rozumiem, że kobiety nie chciałyby z linii stracić, ale że mężczyźni. No i co wtedy?
Jest plan taki, żeby jednak regularnie spożywać posiłki, niełapczywie i człowiek nie będzie, bo to są głody. To są głody nikotynowe, które poprzez spożywanie zazwyczaj kalorycznych artykułów powoduje w mózgu, że jakby zaspokajamy te głody nikotynowe. Uczymy ich tak normalnie. 5 razy dziennie, żeby spożywał posiłek. i zdrowo.
No i tak rozumiem, umiarkowanie kalorycznie, tak, żeby to były dobrze zbilansowane posiłki. A są jakieś specjalne techniki lub strategie, które pacjenci mogą stosować w tych trudnych momentach, kiedy odczuwają chęć zapalenia?
To w ramach naszego programu terapeutycznego, on jest dużo szerszy niż samo zagadnienie związane z mechanizmem uzależnienia. Tutaj dodatkowe aspekty to jest radzenie sobie ze stresem. Między innymi jako część elementu takiego wspierającego, czy wprowadzanie nawyków zdrowego trybu życia, o którym tutaj kolega wspomniał. To są te ważne elementy, które są jakby dodatkiem do procesu terapeutycznego, bo osoby często palące nie mają alternatywnego sposobu redukcji swojego napięcia i emocji. I tak naprawdę to jest ewentualnie do wypracowania nowych metod na skuteczne. Bo często jest tak, że to powiedzenie, zestresowałem się, to sięga po papierosa, tak?
Tak, tak. Początkiem tego roku, roku 2025, ruszył w poradni profilaktyki chorób odtytoniowych, ruszył program, który ma na celu zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe.
Głównym elementem, jakby takim strasznym dla takiej specyfiki, patrząc na statystykę, że 40% mężczyzn umiera poprzez tytoń na świecie, a 65 tysięcy rocznie ludzi w Polsce umiera poprzez tytoń, powstał właśnie ten program. Oprócz tego, że taka osoba może uzyskać szybszy dostęp do specjalisty, też można poznać chorobę, metody, które powodują zwalczanie albo redukcję palenia papierosów, tej substancji. Ważne jest, że ten program jest dla dorosłych.
W jakimś przedziale wiekowym?
Od 18 do 65 lat. Taka osoba musi być ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia dla osób, które palą papierosy, ale także, którzy rzucili papierosy. Mam taką osobę, która pół roku nie paliła, a odczuła dużą chęć nawrotu, jakby chęć zapalenia, I przyszła do nas do poradni.
Co ma zrobić, żeby jednak nie sięgnąć po tego papierosa?
Bardzo się wystraszyła tego czynnika i co się dzieje w jej ciele i duży właśnie głód nikotynowy. Mm-hmm.
I jak można wziąć udział w tym programie?
Jest bardzo proste zapisanie się, bo wystarczy zatelefonować tutaj do nas do poradni, ewentualnie napisać maila z zapytaniem o uczestnictwo w terapii i tutaj panie pracujące w ramach naszej placówki kontaktują się z osobą, już umawiają na rozmowę konsultacyjną, która odbywa się pani doktor pulmonolog, bo pierwszym etapem jest tutaj konsultacja lekarska.
Właśnie, to powiedzmy może teraz, jak przebiega ten program profilaktyki. Program jest podzielony na etap podstawowy i na etap specjalistyczny. To zacznijmy od tego podstawowego.
Na początku, jeśli osoba zostaje zarejestrowana do lekarza, lekarz prowadzi wywiad. Później są takie badania przedmiotowe, pomiary masy ciała, wzrostu ciśnienia. Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do programu, do zakresu profilaktyki POHP,
czyli postępującej obturacyjnej choroby płuc.
Później osoba zostanie, dodatkowo przejdzie takie badania spirometryczne, które polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkości wydechu. Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do dalszego etapu, dostaje do etapu specjalistycznego skierowana.
A etap specjalistyczny na czym polega?
To już jest etap wsparcia psychologicznego, tak? Czyli to oddziaływanie psychologiczne, które ma wesprzeć osobę w zaprzestaniu, ewentualnie w redukcji używania, celem powiedzmy też ograniczenia szkód zdrowotnych czy jakiekolwiek inne, jakie tam osoba wskazuje. No i tutaj ten program dzieli się na dwa filary, czyli terapii indywidualnej i grupowej, tak jak już o tym wspomniałem, ale wstępnie odbywa się rozmowa konsultacyjna, taka rozmowa, w którym jest jakby oceniane potrzeby danej osoby odnośnie procesu terapeutycznego i wsparcia psychologicznego. I razem z tą osobą ustalany jest proces wejścia do programu, bo tutaj można ewentualnie uczestniczyć w terapii indywidualnej lub takiej terapii zintegrowanej, gdzie są zajęcia indywidualne oraz grupowe.
Czyli przy każdym pacjencie ocenia się, co dla niego będzie najlepsze, czy ta indywidualna terapia, czy terapia grupowa. A czasami pewno też tak się zdarza, że po indywidualnej terapii przechodzi pacjent do grupowej, bo to ważne, wydaje mi się, wsparcie też.
Proces toczy się równolegle, tak żeby to jeszcze silniejsze było oddziaływanie psychologiczne. Więc osoby, które wyrażają chęć i kwalifikują się do programu terapii grupowej, to one równocześnie uczestniczą w terapii indywidualnej. Jest to taki bardziej zintegrowany, intensywniejszy proces terapeutyczny. Mm-hmm. Natomiast potrzeby osoby są już badane konkretnie, dlatego że też mogą zaistnieć albo indywidualne oczekiwania osoby, która nie chce uczestniczyć, bo tutaj jak najbardziej my się pochylamy według potrzeb konkretnej osoby. Ewentualnie jakieś przeciwwskazania medyczne, innej natury, po prostu psychologicznej, co do udziału w terapii grupowej.
I co ważne, podkreślmy, ten program profilaktyki chorób odtytoniowych jest dla beneficjentów bezpłatny i też niewymagane są skierowania do poradni.
Procedura jest bardzo prosta, tak jak wspomniałem, wystarczy zadzwonić tutaj do naszej placówki i jedyne, co jest potrzebne, to dowód osobisty tak naprawdę i chęć uczestnictwa w programie.
No to skoro mówimy, że wystarczy zadzwonić, to podajmy numer telefonu.
012 kierunkowy do Krakowa 283 48 34 lub drogą mailową terapia@unimed.nzoz.pl. A najłatwiej wpisać w wyszukiwarkę nazwa naszej placówki Unimed i wszystkie informacje.
Centrum Medyczne Unimed. Jeszcze tylko możemy powiedzieć, że adres stacjonarny to ulica Górna 5A w Krakowie. A czy ten program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Krakowa czy Małopolski?
Nie ma żadnej realizacji. Każda osoba może wziąć udział w programie, a nawet jest taka forma, która wspierająca dla osób, które rozpoczynają program, że jest możliwość odbywania spotkań indywidualnych drogą telefoniczną, jeżeli powiedzmy byłoby to trudnością, można hybrydowo, ewentualnie w bezpośrednim kontakcie lub w kontakcie telefonicznym.
Czy są jakieś terminy, żeby się dostać do tego programu?
Zachęcamy wszystkich do szybkiego zapisywania się, dlatego że to jest bezpłatny program i jak doświadczenie pokazuje, wszystkie programy bezpłatne
szybko się kończą.
Szybko się kończą i kolejki zaczynają się dość szybko pojawiać. To jest nowy program, dlatego jest teraz możliwość krótkiego czasu oczekiwania.
No to jeszcze na zakończenie powiedzmy, jakie są długoterminowe korzyści zdrowotne związane z rzuceniem palenia i jak terapia nikotynowa może przyczynić się do ich osiągnięcia.
Myślę, że jak ludzie, pacjenci nam, jak już redukują, czy jest pacjent, który rzucił całkowicie, większą motywację społeczną. Jego ja wzrasta, że coś zrobił dobrego, że jednak potrafię. Mam też, ciekawe ostatnio na zajęciach powiedział, że pacjent, że chce kupić samochód i powiedział sumę, jaka rata by kosztowała i to, co wypala, by starczyło na ratę miesięczną. I to jest motywacja. I nawet się cieszę jako mężczyzna, że coś z tego ma, że ma samochód upragniony, ale też te relacje z rodziną. Ta osoba, która stwierdziła, że tęskni za wnukiem, a blokuje ten papieros.
No tak, a o korzyściach zdrowotnych, no to właściwie...
Korzyści jest tak wiele, że aż ciężko je wymieniać, dlatego że tutaj tych chorób, które powoduje zażywanie czy palenie nikotyny jest olbrzymia ilość. To, co najbardziej znane, to wszystkie choroby układu oddechowego, układy krążenia.
Czy nowotwory też, prawda?
Ale też mówimy o chorobach krtani. Tutaj tak, to dość dużo z tych zagrożeń związanych z paleniem.
A panowie kiedyś palili?
Wstyd się przyznać, ale tak, paliłem kiedyś. Od 6 lat nie używam nikotyny.
Mhm. A pan?
Ja od 25 lat nie palę.
W moim przypadku pomogło zażywanie substytutów nikotyny. To było takie wspierające, bo ja podejmowałem też wcześniej próby niestety nieudane,
Ile razy?
Oj, nie jestem w stanie tego policzyć, natomiast byłem zdeterminowany jednak. I tutaj to mnie wsparło, dlatego że najpierw zająłem się nawykami związanymi z używaniem, od uczenia się nawyków, a potem stopniowo zmniejszałem dawkę nikotyny w organizmie i u mnie podziałało.
A u pana?
Miłość do kobiety.
Do kobiety, która zażyczyła sobie, żeby pan warunek, nie palił. Tak. To był warunek. Czy to prawda, że po rzuceniu palenia zupełnie inaczej wszystko smakuje?
Tak, i te zmiany są prawie natychmiastowe. Tutaj różnica jest po pierwszej dobie już, jeżeli chodzi o osoby. Często mówią, że ja zapomniałem, że to może tak smakować albo tak pachnieć.
Też była taka sesja, że pani powiedziała, że mąż ją chwali, że lepiej gotuje.
Bo lepiej to wszystko... A ona gotowała zawsze tak samo.
Tak.
Tylko on nie doceniał tego. W takim razie zachęcamy Państwa, jeszcze są miejsca w programie profilaktyki chorób odtytoniowych, w poradni profilaktyki chorób odtytoniowych w Centrum Medycznym Unimed przy ulicy Górnej 5A w Krakowie. Rejestrować się do programu można między innymi telefonicznie. Przypomnę jeszcze raz numer 12 283 48 34. Bardzo panom dziękuję za udział w programie, a moimi gośćmi byli pan Tomasz Zaręba, instruktor terapii uzależnień i pan Rafał Strużyński, specjalista psychoterapii uzależnień z poradni profilaktyki chorób odtytoniowych w Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
W dzisiejszym spotkaniu to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.